bierzemy dwa jajka,
obieramy mleko
i nadziewamy na patyczki do szaszłyków.
Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami
i podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przygotowaną wodą, dośniadamy, kroimy i podsypujemy sosem. Smalujemy kurczaka dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrośnie nam czas, kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda ci się to w kuchni.
Witam serdecznie. Z 6-minutowym opóźnieniem, za które bardzo przepraszam, rozpoczynamy audycję Anusz Widelec, z tym, że audycja dzisiejsza i któraś kolejna, która będzie nadawana w przyszłości, jeszcze dokładnie nie wiem kiedy, będzie poświęcona GMO. Z tego względu, że przypominam, że prowadzę audycję Anusz i Widelec w każdą niedzielę o godzinie 21. Pierwsza audycja była techniczna, opowiadaliśmy o nożach. Druga okazało się, że temat jest na tyle ciekawy, że opowiadaliśmy o nożach przez następną audycję. Później był chleb, ostatnio były pierogi. I w związku z tym, że w ostatnim tygodniu w audycji w Nocnym Radio w dwóch audycjach była mowa na temat GMO i zadzwonił jeden ze słuchaczy w zeszłym tygodniu i zarzucił mi, że sieje ferment i mam podaję jakieś informacje niesprawdzone na temat właśnie GMO, postanowiłem skontaktować się z działaczami, którzy tutaj w naszej obronie, czy w naszym interesie, a może nawet w interesie naszych dzieci w przyszłości i wnuków, działają na rzecz tego, aby w Polsce GMO nie było. Mają tą wiedzę, posiadają tą wiedzę na temat właśnie tego, czym jest GMO, jakie to jest zagrożenie i czy to jest zagrożenie. W związku z tym przedstawiam Wam, słuchajcie, panią Edytę, tak ma na imię, my już jesteśmy po imieniu, która coś więcej o sobie w tej chwili opowie o tym, gdzie możemy przeczytać na temat jej organizacji i generalnie co spowodowało, że zajęła się tym tematem. Witam Cię, Edyto, bardzo serdecznie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Edyta Jaroszewska-Nowak i jestem przede wszystkim rolniczką. Prowadzę swoje gospodarstwo w województwie zachodniopomorskim w niewielkiej miejscowości Kluczkowo i dążymy w gospodarstwie do samowystarczalności żywnościowej, czyli chcemy mieć wszystkie produkty, które nam są potrzebne do jedzenia, chcemy mieć na własnym polu. A sprawą GMO zainteresowałam się w czasie studiów swoich na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Fascynowała mnie genetyka w ogóle i możliwości, jakie niesie z sobą ewentualna manipulacja genetyczna. Dlatego śledzę temat od samego początku, właściwie od początków lat 90. I ponieważ cały czas się przyglądałam uważnie temu, co dzieje się na świecie z GMO i jakie są efekty wprowadzania GMO do środowisk różnych krajów, jakie są efekty dla rolników tej technologii. No i to, co ciągle słyszałam, takie doniesienia, to bardzo głęboko mnie to zaczęło niepokoić. No i przyszedł taki moment swego czasu, gdzieś tak 2009 rok, czy nawet wcześniej jeszcze, jak uznałam, że nie mogę dłużej siedzieć cicho i tylko obserwować, że muszę spotkać się też z innymi ludźmi, którzy widzą to zagrożenie i razem podjąć jakieś działania, żeby zapobiec temu, żeby w naszym kraju takie uprawy zaczęły funkcjonować i zdecydowanie też jestem przeciwna temu, żeby taką żywność spożywać. No ale to wynika właśnie z tego, co wiem.
Okej, okay, dobrze. Mówisz, że jesteś farmerem, rolniczką. Na ilu hektarach operujesz?
To jest niewielkie gospodarstwo, niewielkie jak na warunki województwa zachodniopomorskiego. 12 hektarów to jest...
O, to dużo.
Gospodarstwo nieduże, ale na przykład w stosunku do tego, jakie są gospodarstwa na południu Polski, to jest z kolei całkiem spore. Także na pewno jest bardzo dużo pracy, ale praca daje mi satysfakcję, bo wytwarzamy żywność naprawdę wysokiej jakości, która jest ceniona przez konsumentów, którzy się często zaopatrują u nas bezpośrednio, przyjeżdżają do gospodarstwa.
Z jakich miast? Z jakich miast przyjeżdżają do ciebie? Czy ty wysyłasz towar kurierem, czy dowozicie? Występujecie na jakichś targach w większych miastach, tak? Rozumiem.
To znaczy generalnie dążymy do tego, żeby towar z gospodarstwa nie przejeżdżał za daleko. Preferujemy lokalne zaopatrzenie, lokalnych konsumentów. Staramy się cały czas pracować nad ich świadomością i coraz wyższą świadomość, wydaje mi się, w dziedzinie tego, jaka jest ważna jakość żywności ludzie tutaj u nas mają. W mojej wiosce jest już gospodarstw ekologicznych całkiem sporo, ponieważ tą wiedzę odnośnie ekologii szerzymy też wśród rolników, nie tylko wśród konsumentów. I generalnie nie chcemy jeździć towarem za daleko.
No słusznie, to chyba wydaje mi się, to jest taka idea. Ja pamiętam swego czasu, przyglądałem się i przysłuchiwałem się, tam opowiadano, jak ludzie umawiają się, akurat to było tutaj z województwa słowecznego, z Warszawy, ludzie umawiali się, to nawet, no nie wiem, zaprzeczysz albo potwierdzisz, bo ludzie umawiali się po prostu u rolnika, że będą zamawiać, przykładowo rolnik to, czy farmer, pakował worki takie, powiedzmy 10 czy 15 kilowe marchewkę, cebulę, ziemniaki w większe worki i raz w tygodniu w takim 10-metrowym bloku, tam gdzie jest 35 mieszkań, jedna osoba wsiadała w samochód, jechała i pod konkretne zamówienie brała tych produktów więcej. Później to już, jak on, powiedzmy, jak ten biznes się taki mały rozkręcił, to już on się tam wyspecjalizował i po prostu jeżeli oni mu mailem wysyłali zamówienie, prosimy tam rozważyć z tego worka 15-kilowego, rozważyć tam po 5 kilo, po 2 kilo, to on już rozważał tam im i to już było, powiedzmy, tak poporcjowane i było wiadomo, że ten, który przyjeżdżał, to już zabierał po konkretną tą. Tu chodzi o to, że nie było, powiedzmy tak, mnie się wydaje, że to jest taki bardzo dobry układ, ponieważ wasza żywność niestety w Polsce jest droga. Ja obecnie mieszkam w Anglii i tutaj żywność organiczna, czy organik, generalnie nie odstaje cenowo bardzo od tej takiej zwykłej, która nie ma certyfikatów. Czy tak to mniej więcej wygląda w ten sposób, że masz już stałych klientów?
Powiem tak, że ceny tej żywności niestety są faktycznie dużo wyższe w Polsce w porównaniu do innych krajów, tam gdzie żywność ekologiczna ma jakąś dłuższą tradycję, ale to wynika też z tego, że nie mamy wyspecjalizowanych przetwórni, które by skupowały od rolników i przetwarzały żywność. Wynika też z tego, że sklepy narzucają bardzo wysoką marżę na te produkty, bo tak naprawdę
bezpodstawnie wynika z tego, tak?
Bezpośrednio u rolnika te produkty nie powinny być droższe niż 30% w stosunku do konwencjonalnych cen.
A jest to związane z nakładem pracy?
To jest związane z różnymi aspektami tego jakby ekologicznego gospodarowania. Bardziej chyba chodzi o to, że są mniejsze wydajności, aczkolwiek te warzywa, powiedzmy, czy owoce mają więcej substancji biologicznie czynnych, mają mniej wody, ale więcej suchej masy, więcej witamin, więcej mikroelementów. Natomiast ogólnie plon jest po prostu niższy.
No normalne, to jest jakby naturalne zjawisko, prawda? Ponieważ nie jest to sztucznie pędzone w pewnym sensie, prawda?
Dokładnie tak, więc plony są, znaczy to też się różnie kształtuje w zależności od rodzaju warzyw, czy to są zboża, czy warzywa, czy owoce, w zależności jeszcze jakie. Ale jest sporo badań na temat tego, na SGGW się prowadzi w Warszawie na uczelni te badania, które porównują zawartość różnych składników biologicznie czynnych między właśnie takim przemysłową żywnością, a tą ekologiczną i tutaj widać wyraźnie, że na korzyść tej ekologicznej. Czyli tak jakby się wzięło od rolnika, że powiedzmy, że ten produkt będzie droższy gdzieś 20-30% i przeliczyło się to na składniki faktycznie odżywcze, a nie na kilogram, tak, to by pewno wyszło, że i tak żywność ekologiczna jest tańsza.
Tak, czyli można w pewnym sensie przyjąć, że taka marchewka, która za sztukę jest droższa i tak daje nam więcej tych witamin i minerałów i różnych odżywczych substancji niż, powiedzmy, taką modyfikowaną, my musielibyśmy zjeść 4 albo 8, tak? Tak to należy rozumieć?
Tak, dlatego że to też się ściśle wiąże z tym, że rolnicy w gospodarstwach ekologicznych nie odżywiają powiedzmy warzyw, tylko odżywiają glebę. Dbają o jej żyzność i zasobność, co oczywiście konsekwentnie wzbogaca glebę w życie glebowe, powoduje to, że hodowane w takiej glebie rośliny są zdrowsze i mają więcej właśnie tych substancji takich biologicznie czynnych.
Dobrze, ty mówisz, że działacie w zrzeszeniu. Wasza strona to jest Polska nie od GMO, tak? Dobrze to powiedziałem, czy...
Znaczy ja udzielam się w kilku organizacjach pozarządowych. To jest właśnie Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
O właśnie.
Tak, ale też w Stowarzyszeniu Rolników Ekologicznych Ekoland. To jest Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland. Najstarsza organizacja rolników ekologicznych w Polsce. Funkcjonujemy już grubo ponad 20 lat i zrzeszamy właśnie rolników produkujących metodami ekologicznymi. No i generalnie upowszechniamy ten rodzaj produkcji wśród rolników i te produkty wśród konsumentów.
Dobrze, a czy z perspektywy czasu, bo przepraszam, ty mówiłaś na początku, ale ja tak zaaferowany troszeczkę twoją obecnością zapomniałem, od ilu lat funkcjonujesz, ale to już bardzo długo. Chciałem się zapytać, jak ty, jak oceniasz, czy świadomość rolników jest, rośnie, czy rolnicy mają wsparcie, tak jak tu wspominałaś o Akademii Rolniczej, czy jest szansa, żeby, bo ja spotykam się czasami, oglądam filmiki, albo rozmawiam, albo tu nawet w Anglii spotykam się z ludźmi, wiesz, tutaj z tak zwanej ściany wschodniej, którzy no ojciec mówi, synu, zostań na gospodarce, on mówi, to nie ma sensu, ja wyjeżdżam, on wyjeżdża, mają jakieś tam, no mniejsze gospodarstwa są, bo mają jakieś tam 5 hektarów czy 7 i on nie widzi sensu, mówi, tutaj inni są, którzy gospodarują na tam 100 hektarach czy coś, mają maszyny i to wszystko, jakieś tam kombajny, traktory i tak dalej, i duża przemysłowa produkcja rolna, a tutaj jest taka sytuacja, że to gospodarstwo jest mniejsze i on mówi, że nie widzi, bo ile za tą marchewkę zarobi. Bardzo często słychać właśnie coś takiego, że rolnicy narzekają, że płody rolne jest tak zwana klęska urodzaju, płody rolne są bardzo tanie i to się nie opłaca. Czy ty nie, rozumiem, że ty nie masz takich problemów?
No nie, ja nie mam takich problemów. W zasadzie czuję cały czas niedosyt tych produktów, które mam, bo nie mam problemu ze zbytem. Jest bardzo dużo chętnych na produkty ekologiczne. Faktem jest, że one nie mogą być za drogie, no bo wtedy to jest bariera i ludzie jakby nie mają dostępu do tej żywności.
Tak.
Ale to, co mówiłeś na temat opłacalności, niestety to jest ten model rolnictwa, który przychodzi z zachodu, który wypiera małe gospodarstwa, takie tradycyjne, na rzecz wysoko wyspecjalizowanych przemysłowych farm. Nie prowadzi też do niczego dobrego, ponieważ ci rolnicy, którzy myślą, że im większe gospodarstwo będą mieli, im więcej maszyn będą mieli, im więcej zainwestują, to uzyskają większe zyski, to się jakby nie sprawdza w praktyce. Każde duże gospodarstwo, które ma wyspecjalizowaną jakąś produkcję, ono jest tym bardziej zależne od tego, co się dzieje na rynku, czyli z jednej strony uzależnione jest od cen środków do produkcji rolnej, czyli cen nasion, cen nawozów, cen różnego rodzaju innych substancji, które są potrzebne do takiej produkcji, a z drugiej strony muszą sprzedać ten swój produkt po takiej cenie, jaka jest aktualnie na rynku, jaką mu zaoferują. Nie jest w stanie nawet często przetrzymać, powiedzmy, tych produktów dłużej, bo musi sprzedać, żeby jakąś tą płynność finansową w gospodarstwie zachować. I bardzo często, jak słyszę wypowiedzi farmerów amerykańskich, którzy skarżą się na to, że ta globalizacja, ten ciągły pęd do zwiększania dochodowości, tak, rolnictwa, do zwiększania plonów,
z hektara, tak,
jest jakby ślepą uliczką, bo te ciągłe inwestycje w gospodarstwie jakby nie prowadzą do tego, że rolnikowi się żyje spokojniej i dostatniej, tylko jest w ciągłej pogoni, uzależniony od kredytów, które ewentualnie musi wziąć na rozpoczęcie produkcji, żeby zachować tą ciągłość, a ceny nie zawsze rekompensują, ceny płodów rolnych nie zawsze rekompensują mu poniesione wydatki. Dlatego w całej Unii Europejskiej te dotacje, które rolnik otrzymuje, jakby wypaczają też cały obraz tego rolnictwa. Bo gdyby to było tak całkiem w innym kierunku, żeby wspierać to rolnictwo faktycznie, które produkuje, wytwarza dobrej jakości żywność, zresztą tego się domagają konsumenci już od wielu lat. Podczas targów Grüne Woche w Berlinie odbywają się wielotysięczne marsze zarówno rolników, jak i konsumentów, którzy domagają się zaprzestania dotowania przemysłowego rolnictwa, czyli tutaj wyraźnie widać trend w Europie do tego, że konsumenci po prostu mają dość rolnictwa, które niszczy środowisko.
Tak. No właśnie, czyli w pewnym sensie, czy można pokusić się o takie stwierdzenie, że Polska, można powiedzieć, że jest samowystarczalna, jeżeli chodzi o żywność, że polski rolnik potrafiłby dostarczyć żywności do miast i miasteczek?
No i cały czas o tym mówimy, że to jest możliwe i że to jest jedyna droga do tego, żeby naszym konsumentom zapewnić wysokiej jakości żywność i żeby godziwie mogli się utrzymywać z tej produkcji rolnicy. No tutaj jeszcze wchodzi kwestia tego, że rolnik w obecnej sytuacji prawnej został wyłączony z procesu przetwórczego. Jeżeli chce robić u siebie, przetwarzać własny surowiec, to miał z tym do tej pory bardzo duże problemy, bo to było kompletnie nielegalne. W tej chwili, mimo że wywalczyliśmy ustawę, która jakby miała umożliwić rolnikom sprzedaż tych przetworzonych produktów w gospodarstwie, to jest ograniczono tą sprzedaż tylko i wyłącznie do targowisk i do własnego gospodarstwa. Rolnik nie ma prawa tego oddać do lokalnego sklepu, czy do stołówki jakiejś, czy do restauracji. Także do normalności daleko nam jeszcze i tutaj mimo zmieniających się rządów jakby ten cały trend się nie zmienia, żeby jednak rolnika trzymać na dystans, jeżeli chodzi o dostęp do konsumenta.
Aha, dobrze. Czyli w pewnym sensie w dalszym ciągu jeszcze nasz rolnik nie jest tak poważnie traktowany jak francuski czy niemiecki, bo tam to jest wręcz inaczej. Dobrze, spróbujmy teraz powoli przejść do tematu właśnie tego GMO, bo to byłaby główne generalne pytanie. Bo już napomknęłaś właśnie tutaj, że organizacje walczą o to, szkoda, że nie jest to z automatu, że ci posłowie czy ministrowie, którzy są w rządzie, nie myślą o dobru właśnie poszczególnych grup społecznych. I chciałbym zacząć od tego, o czym akurat poza anteną wcześniej rozmawialiśmy, o tym, że obecny minister zdrowia, nie, przepraszam, pomyliłem.
Środowiska,
bardzo dziękuję za pomoc. Obecny minister środowiska, kiedy PiS był jeszcze w opozycji, bardzo wspierał te organizacje i mówił, że na pewno my do tego nie dopuścimy, na pewno gdy dojdziemy do władzy, to będzie wszystko odwołane, że Polska będzie od GMO wolna. Tutaj na YouTubie było opublikowane, ja mówię na YouTubie, bo ja nie wiem, nie mam polskiej telewizji i nie wiem, czy w polskiej telewizji było to retransmitowane, ale na YouTubie można zobaczyć wystąpienie pana Ziemby, który napomina posłów, napomina ministra, że są oni suwerenami naszymi, że zostali przez nas wybrani i powinni raczej działać na naszą korzyść, a nie korzyść. A u was można właśnie, konkludując, na waszej stronie możemy się dowiedzieć, że nagle minister zmienił front, zawiał wiatr z drugiej strony i on zmienił swoje zdanie jak chorągiewka na wietrze. Czy możesz przybliżyć ten temat?
No, sytuacja jest bardzo skomplikowana ze względu na to, że sam problem jest skomplikowany. To nie jest kwestia też jednej ustawy, ponieważ sprawę GMO w prawodawstwie polskim regulują trzy akty prawne. Jeden to jest ustawa o nasiennictwie, która mówi o nasionach GMO, między innymi. Drugi akt prawny to jest ustawa o paszach, która reguluje zawartość GMO w paszach, A trzeci to jest kompleksowy akt prawny o GMO, czyli ustawa o genetycznie modyfikowanych organizmach, która właśnie w tej chwili jest próba jej zmiany w bardzo niekorzystny, wydaje nam się, sposób, ponieważ w projekcie ustawy mówi się o tym, że Polska jest strefą wolną od GMO.
Tak.
Niestety w drugim akapicie tego samego punktu mówi się, że uprawy takie GMO będzie można prowadzić w wyznaczonych strefach na terenie gmin w Polsce. No, oczywiście minister środowiska utrzymuje, że obwarowania, które są umieszczone w tej ustawie, nie pozwolą na dowolność tych upraw, że w dalszym ciągu ostateczny głos będzie miał minister środowiska i on jako minister środowiska absolutnie nie udzieli nigdy zgody na uwolnienie GMO do środowiska rolniczego. No ale mamy tutaj bardzo duże wątpliwości, że przecież minister środowiska pewnie nie będzie zawsze na tym stanowisku, to raz. Po drugie, wszystkie wprowadzone ewentualne utrudnienia, które utrzymuje minister, że uniemożliwią te uprawy, według nas są za słabe i absolutnie nie można dopuścić do takiego kształtu tej ustawy. No i stąd bardzo duże poruszenie wśród przeciwników GMO, że zjechali się wtedy do Sejmu na to drugie czytanie ustawy i wypowiedzieli swoje zdanie, bardzo czasami bardzo emocjonalny sposób też. No i daliśmy do zrozumienia, że społeczeństwo w tej chwili już jest tak świadome, że nie zgodzi się na takie zapisy ustawowe. Dobrze. Że jednak obiecywano nam cały czas, że gdy PiS dojdzie do władzy, to będzie jasny ustawowy zakaz upraw,
tak, tak.
Czego zresztą się domagali rolnicy podczas protestów rolniczych też w Zielonym Miasteczku, które stało przed Kancelarią Rady Ministrów przez szereg dni. I to był jeden z postulatów właśnie, ten ustawowy zakaz upraw GMO. No i to wtedy minister Szyszko odwiedzał nas w Zielonym Miasteczku i obiecywał, że jak tylko PiS dojdzie do władzy, to oczywiście zaraz wprowadzi taki ustawowy zakaz. No i teraz zamiast ustawowego zakazu mamy taki potworek prawny, który z jednej strony mówi o tym, że Polska niby ma być strefą wolną od GMO, a z drugiej strony, że uprawy się będzie prowadziło w wyznaczonych strefach.
Dobrze, a czy twoim zdaniem, czy powiedzmy, tak jak już, mimo że są protesty przeciwko zmianie tej ustawy o szkolnictwie i zlikwidowaniu gimnazjum, rząd mówi, że to już jest za późno, że reforma wchodzi od września, zdaje się, i już tak będzie. Czy twoim zdaniem nie jest jeszcze za późno i jeszcze mamy wpływ realny na zmianę tego stanowiska polskiego rządu w sprawie wprowadzenia czy dopuszczenia GMO w Polsce?
Znaczy nie bardzo rozumiem kontekst, o którym pytasz, bo mówisz o szkolnictwie. A
nie, nie mówię, że mówię o tym, że prowadzona była taka akcja przez Tok FM, usłysz swoją szkołę, i oni jeździli po Polsce, organizowali spotkania ludzi i ludzie się wypowiadali. W niektórych były przypadki, że wypowiadali się pozytywnie za tą reformą, ale większość przypadków była taka, że byli przeciwni tej reformie likwidacji powrotu szkoły podstawowej. I mi chodzi o to, czy ta ustawa, która jest pisana, czy tam będzie czytana i głosowana przez posłów i senatorów i finalnie musi być podpisana przez prezydenta, czy jest, to już jest, powiedzmy, klamka zapadła, czy nie? Czy sprawa jest jeszcze otwarta? Czy można to jeszcze odkręcić? Czy mamy jeszcze realną szansę na to, aby powstała taka ustawa, czy została zatwierdzona taka ustawa, która uwolni Polskę od GMO?
Nie, no i oczywiście sprawa jest całkiem otwarta. Tak jak wspomniałam, dopiero odbyło się drugie czytanie na Komisji Rolnictwa, łączonej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Teraz ustawa została skierowana do specjalnej podkomisji, która ma zająć się zmianą zapisów. Minister tutaj Szyszko był bardzo otwarty na stronę społeczną i zaprosił nas na konsultacje do Ministerstwa Środowiska, żeby jakby porozmawiać informować na temat ewentualnych zmian. No niestety, pomimo, że nas zaprosił, to jakby nie uczestniczył w tych konsultacjach, bo był zajęty. Uczestniczyli tylko pracownicy ministerialni, to znaczy urzędnicy. My ze swojej strony mieliśmy też pomoc kancelarii prawnej, która pro publico bono reprezentowała stronę społeczną, przygotowała poprawki, które nas satysfakcjonowały. I była rozmowa właśnie na ten temat z tymi urzędnikami z ministerstwa, że te poprawki są możliwe w świetle istniejącego prawa. Musimy tutaj jakby wspomnieć o tym, że ponieważ jesteśmy członkami Unii Europejskiej, obowiązują nas dyrektywy unijne, które musimy jakby wprowadzić do porządku naszego prawnego.
Tak.
I dlatego ta ustawa wymaga zmian, ponieważ dotychczasowy akt ten prawny z 2001 roku ma pewne niedociągnięcia w związku z tym, że w tej ustawie nie było implementowanej w całości tej dyrektywy. Polska z tego tytułu zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Grożą nam wysokie kary, jeżeli nie zmienimy tej ustawy. I my to rozumiemy. Oczywiście strona społeczna tu się zgadza, że potrzebne są zmiany, potrzebne są wdrożenia pewnych zapisów dyrektywy, ale na pewno nikt nie wymaga od nas, żebyśmy tworzyli strefy do upraw roślin GMO. Tego nie wymaga dyrektywa i to jest zupełnie niepotrzebne. Ponieważ w ogóle się zmieniła trochę też tendencja w Unii Europejskiej, jakby każdy kraj członkowski teraz może we własnym zakresie decydować o tym, czy dopuszcza uprawy GMO na swoim terytorium, czy nie. Więc ten tak jakby się też pogląd zmienił. Mhm. Że mamy prawo w tej chwili wprowadzić zakaz i myślę, że można to zrobić w sposób właśnie wprost w ustawie. Tak przynajmniej utrzymuje nasza kancelaria prawna, która zapoznała się dokładnie z tymi zapisami dyrektywy. I dlatego zaproponowaliśmy taką zmianę, żeby zamiast tych stref po prostu wprowadzić jasny, czytelny zapis, że w Polsce zakazuje się upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Warto nadmienić tutaj też, że w 2011 roku minister Szyszko był przewodniczącym specjalnej podkomisji, która pracowała nad zmianą tej ustawy. I w projekcie tym były właśnie jasne zapisy, że w Polsce zakazuje się upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. No i ten projekt został opracowany, przedłożony w 2011 roku w takim... Myślimy, że ten projekt właśnie był bardzo dobry i dziwiliśmy się, dlaczego minister Szyszko jakby nie wrócił do tej propozycji, tylko zaproponował zupełnie coś innego.
Okej, dobrze. To teraz przejdźmy już do samego sedna, bo już minęło pół godziny, więc w pewnym sensie już jesteśmy na półmetku. Powiedzmy naszym słuchaczom, co to jest to generalnie to GMO i jakie mamy na to dowody naukowe, czy doświadczalne, czy jakiekolwiek, że nie jest to jakiś tak zwany teraz modny fake news, czy nie jest to jakaś nagonka, czy jakaś moda, czy cokolwiek, jakby tokolwiek nazwał, czyli jest to jakieś generalne zagrożenie. Czym się charakteryzuje i co to jest GMO, twoim zdaniem?
No właściwie nie moim zdaniem, tylko należałoby tu sięgnąć do definicji ustawowej GMO, czyli jest
proszę.
To organizm, inny niż organizm człowieka oczywiście, w którym zmieniono materiał genetyczny w taki sposób, który nie zachodzi w warunkach naturalnych. I to jest ustawowa definicja GMO i proponuję, żeby się tego trzymać, dlatego że niektórzy profesorowie biotechnologii tak. mówią, że to GMO to nic nowego, że człowiek od wieków modyfikował żywność, modyfikował rośliny i zwierzęta i wszystko, co teraz jemy, jest modyfikowane genetycznie. No oczywiście może jest modyfikowane, ale na pewno nie jest GMO, bo tak jak już wspomniałam, GMO, tak. GMO nie może powstać u rolnika na polu. Nigdy rolnik tego nie robił, nie robi i nie będzie robił, ponieważ do tego celu używa się bardzo skomplikowanych metod laboratoryjnych, różnych metod, ale na pewno nie są to metody, których używa rolnik. Czyli tutaj jakby rozwiejmy te wątpliwości. Pszenżyto to nie jest GMO. Tak. szynka to nie jest GMO. GMO to są organizmy, w którym wprowadzono gen z czasami bardzo odległych gatunków, zmieniając genotyp danego organizmu w taki sposób, żeby uzyskać jakąś pożądaną cechę. No i właśnie, to jest tyle, jeżeli chodzi o to definicję ustawową GMO. Dobrze. Jeżeli chodzi z kolei o ewentualne zagrożenia związane z tym, no to jest ich po tylu latach już tyle, że praktycznie należałoby, na pewno nie dam rady tego o tym opowiedzieć w ciągu pół godziny, która nam została, bo to są różne aspekty. Tak. I myślę, że warto tutaj podzielić te aspekty na aspekt ekonomiczny, czyli to, co ewentualnie jaki wpływ GMO ma na rolników, na społeczności rolnicze. Warto też mówić zupełnie inny aspekt jakby na społeczności lokalne, na mieszkańców terenów, gdzie tam się uprawia GMO, bo to jest zupełnie inny aspekt, bo czasami ludziom się wydaje, że no cóż, GMO to dotyczy właściwie rolników, jak nie jestem rolnikiem, to mnie to nic nie obchodzi. Tak. No nie jest tak, nie jest niestety tak, przekonali się o tym mieszkańcy Ameryki Południowej, bardzo dotkliwie zresztą. Mhm. No i jest jeszcze aspekt dotyczący żywności GMO, czy ona jest faktycznie bezpieczna i nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie. I to jest taki też kolejny bardzo duży temat, któremu należałoby poświęcić pewnie całą kolejną audycję. Także dobrze. Nie wiem, wybieraj
dobrze. Aspekt, ja ja poproszę Ciebie o, w sumie tak, żebyśmy zaczęli, czy wiesz, skąd w ogóle się to wzięło? Czy dlaczego my musimy się bronić przed GMO? Dlaczego ktoś, kto jakiś rolnik, farmer ma w ogóle chęć zastosowania? Czym to GMO kusiło ludzi, że podpisywali? Bo rozumiem, no generalnie największą taką firmą to jest chyba firma Monsanto, która tak notabene chyba została teraz kupiona przez niemieckiego molocha Bayer, chyba się tak nazywa ta firma. Ale czy możesz powiedzieć, czym mamią właśnie tych farmerów, że oni chcą wprowadzać do swoich gospodarstw uprawę właśnie modyfikowanej genetycznie żywności, czy to kukurydzy, czy jakichkolwiek innych, które w tej chwili są?
No oczywiście mamią rzekomymi korzyściami.
Czyli zwiększeniem plonu z kwintala, czy tam z hektara, tak? Jakoś tak to się mówi prawidłowo.
Znaczy, z perspektywy czasu już tym nie mamią, bo to się okazało totalną porażką, nieporozumieniem. Po latach funkcjonowania tych upraw w środowisku rolniczym w Stanach Zjednoczonych i wielu raportach rolnych dotyczących wydajności okazało się, że plony nie są wcale wyższe, a nawet w niektórych przypadkach niższe nawet do 20%. Więc koncerny biotechnologiczne wycofały się z tej obietnicy, twierdząc, że nigdy nie obiecywały rolnikom, że plony będą wyższe. Także ten mit już jakby upadł dawno. Natomiast takim przykładem tego, w jaki sposób zachęcono rolników do zasiewania i kupowania nasion GMO, jest taki przykład soi, która jest odporna na środek chwastobójczy Roundup.
Okay.
Otóż zmodyfikowano soję pod takim kątem, że wprowadzono jej gen odporności na ten herbicyd, co oczywiście pozwala opryskiwać całe pole w ciągu sezonu wegetacyjnego wielokrotnie, aby niszczyć chwasty, tak. A roślina docelowa, czyli soja, jest na niego odporna. Soja nazywa się gotowa na Roundup, czyli Roundup Ready, no i zaproszono na poletka doświadczalne rolników, aby pokazać im, jak ten cud natury działa.
Tak.
Opryskano zachwaszczone pole soi Roundupem, po czym zaproszono wszystkich na szklaneczkę brandy. No i powiedzmy po ilość tam godzinach, już nie pamiętam, czy to było 2 czy 4 godziny, z powrotem rolnicy wrócili na pole, no i okazało się, że soja sterczy bez żadnego uszczerbku, natomiast wszystkie chwasty są przywiędnięte i jakby wyeliminowane. Mhm. Więc nie trudno też zrozumieć tych rolników, że byli zachwyceni tą technologią na początku.
Tak.
No i bardzo dużo się na to pokusiło, mimo że nasiona były stosunkowo drogie. No i ten... Ta właśnie wizja tego, że będzie można uwolnić się od uporczywych chwastów, przeważyła i rolnicy zaczęli uprawiać to na szerszą skalę. Jak się później okazało, no niestety rzeczywistość nie była taka cudowna. Nagle chwasty zaczęły przejmować gen odporności na herbicyd. Powstały super chwasty, które praktycznie wymagały coraz większych dawek herbicydu.
Tak.
Po pewnym czasie w ogóle przestały na niego reagować i doszło do absurdalnych sytuacji, wręcz nawet porzucania ziem rolnych przez niektórych rolników, którzy się przenosili na zupełnie inne tereny, bo nie byli sobie w stanie poradzić z tymi superchwastami. To były naprawdę olbrzymie rośliny, które trzeba było ręcznie usuwać z plantacji. Zatrudniano pracowników najemnych, a najlepiej sprzedającym się narzędziem rolniczym z powrotem była motyka. Więc rolnicy bardzo dotkliwie, niektórzy się przekonali o tym, że te obietnice biotechnologii no niestety się nie sprawdziły.
Aha, rozumiem. Okej, dobrze. Czyli to już wiemy, że to była ściema. To teraz proszę Cię, przejdźmy jeszcze do... Bo generalnie zgadzam się z Tobą w 100%, że nie uda nam się całego tematu omówić dzisiaj. I ja bym chciał się, jeżeli to możliwe, to chciałbym się skupić na dwóch rzeczach. Na dowodach czy na efektach udokumentowanych medycznie szkodliwości GMO dla ludzi, którzy spożywają taką żywność lub mieszkają na wsi, gdzie taka żywność jest uprawiana. I jaką mamy wiedzę na dzisiaj, wiemy jakie rośliny są w tej chwili sprzedawane i uprawiane, modyfikowane genetycznie. To bardzo poproszę Ciebie o to.
No właśnie, może zacznijmy właśnie od końca, od tego fragmentu tego pytania, jakie GMO w tej chwili jest...
Funkcjonuje na rynku, tak.
Czy w Europie, no bo to bardzo dużo mitów narosło też na ten temat i warto jest rozwiać wątpliwości. Nie ma zbyt dużo tych roślin genetycznie modyfikowanych, ponieważ te obietnice koncernów dotyczące, nie wiem, cudownych roślin, które będą rosły na pustyni, bądź w zasolonych ziemiach, bądź będą miały żywić głodujących gdzieś tam. Oczywiście to wszystko była ściema, bo chodzi generalnie o to, żeby na tym zarabiać, a nikt z głodujących ludzi nie będzie w stanie za to płacić, więc jakby docelową grupą byli po prostu farmerzy i to dla nich te nasiona są przygotowywane, a modyfikacje dotyczą czterech właściwie najważniejszych roślin, które stanowią podstawę wyżywienia świata.
Tak.
Więc jeżeli chodzi o Europę, to do upraw, jeszcze raz podkreślam, do upraw dopuszczono tylko jedno GMO, czyli kukurydzę o symbolu MON810, która jest odporna na szkodnika kukurydzy o macnicę prosowiankę. Wbudowano jej specjalny gen, który powoduje, że roślina koduje toksyczne białko dla szkodnika. I to jest dopuszczone do upraw w Unii Europejskiej. Większość krajów Unii Europejskiej zakazało tych upraw u siebie, w tym również Polska,
tak.
Co zrobiono w 2013 roku po wielu starciach, bojach i naciskach ze strony społecznej. W końcu udało nam się wywalczyć ten zakaz. Jeżeli chodzi o Europę, to kraje, które są jakby otwarte na uprawy GMO, to jest przede wszystkim Hiszpania, bo tam najwięcej tych upraw kukurydzy właśnie funkcjonuje. Oprócz tego jeszcze Słowacja i Czechy. No i tak w sumie to więcej tych krajów, które są tak jakby zwolennikami GMO, raczej nie ma. Niektóre kraje, wręcz duże kraje rolnicze, takie jak Francja i Niemcy, od samego początku wprowadziły te zakazy i i dosyć restrykcyjnie są przestrzegane. Na Węgrzech już nawet w konstytucji jest zapisany zakaz upraw GMO. Były też głośne takie przykłady palenia nawet takich nielegalnych plantacji na Węgrzech. Także ogólnie rolnicy w Unii Europejskiej bronią się przed tym, wiedząc, że jest to zagrożenie dla ekonomii i w ogóle nie jest to korzystne. Natomiast cała reszta świata jest jeszcze oparta na soi modyfikowanej genetycznie, tej odpornej na Roundup.
Tak.
No cóż, bawełna, to jest całe Indie i tamte tereny to się skusiły na uprawę bawełny. Rolnicy też tam ponieśli z tego tytułu olbrzymie straty. Bardzo wzrosła liczba samobójstw w tych kantach, gdzie wprowadzono te uprawy GMO. Generalnie cały świat raczej nigdzie nie widać specjalnie tych korzyści, jak obserwowałam to w różnych krajach. No coś jeszcze, jeszcze jest kwestia papai, takie już mniej powiedzmy znaczące rośliny, no i nie można zapominać o rzepaku. Rzepak też jest niestety modyfikowany genetycznie, aczkolwiek całe szczęście Unia Europejska go nie dopuściła do upraw. Mówię całe szczęście, bo to jest roślina z rodziny kapustowatych, bardzo łatwo krzyżująca się ze swoimi bliskimi krewniakami, bardzo dużo chwastów jest też z tej rodziny, dużo ziół, również leczniczych ziół, także mamy szczęście, że nie dopuszczono do upraw rzepaku, ale to jest, tak jak powiedziałam, kwestia upraw, natomiast do obrotu w Unii Europejskiej niestety dopuszczono i rzepak, i soję, czyli można to transportować, przewozić w celu dalszego przetwarzania i produkować z tego żywność i paszę. No i to jest ta niedobra wiadomość, jeżeli chodzi o... Ale tak jak tutaj wszyscy słyszą, to nie jest tak, że wszystko jest modyfikowane i że nie mamy żadnego odwrotu, bo już praktycznie wszystko, co jemy, to jest GMO. No nie jest tak, nie jest tak źle. Mamy zresztą w Unii Europejskiej bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące znakowania żywności pochodzącej z GMO, tak? Przy której produkcji używano GMO. Tutaj jest obowiązek znakowania tych produktów, ale ciągle nam brakuje obowiązku znakowania produktów pochodzących od zwierząt karmionych paszami GMO. I mimo tego, że już ładne kilka lat temu zostało złożone w Parlamencie Europejskim 1 000 000 podpisów od konsumentów europejskich domagających się tego znakowania. Po prostu ludzie chcą wiedzieć, czy mleko, jaja, czy mięso pochodzą od zwierząt, które były żywione GMO. Tak. To Parlament Europejski w tej jeszcze dziedzinie niczego nie przedsięwziął, żadnych kroków. I to jest uważam skandal, bo tak jakby w ogóle się nie liczono z opinią społeczną. 1 000 000 podpisów to w końcu nie jest jakieś tam nieznaczące coś. To jest duża sprawa i tutaj powinno być to znakowanie. Natomiast próbuje się znakować w odwrotny sposób, czyli pozytywnie produkty, które nie zawierają GMO, i podobnie też w naszym kraju teraz jest w opracowaniu ustawa, która umożliwia znakowanie produktów wolnych od GMO. Dla nas jest to bardzo niedobra propozycja, ponieważ ona jakby obciąża tych, którzy chcą produkować dobrej jakości żywność bez GMO, obciąża kosztami kontroli i certyfikacji. A to nie powinno tak być. Standardem powinna być dobra żywność bez GMO, a wszyscy inni, co chcą produkować z GMO, powinni właśnie to znakować. I to oni powinni ponosić tego koszty, a nie my.
Tak, tak. Dobrze, ale to powiedz mi, a ty u siebie jakie zboża, czy jakie rośliny uprawiasz?
My, tak jak wspomniałam, mamy gospodarstwo samowystarczalne, znaczy tak, bardzo wielokierunkowe.
Tak.
Mamy zbóż, uprawiamy żyto, pszenicę, mieszankę zbożową na potrzeby naszych zwierząt, ale też uprawiamy grykę po to, żeby mieć własną kaszę gryczaną. Mamy sporo warzyw, ziemniaki, dynie, różnego rodzaju, dużą różnorodność warzyw.
Aha, czyli marchewka, cebula, tak, kapusta, tak, to wszystko, tak?
Tak, pomidory, papryki, no wszystkie właściwie rodzaje warzyw. na własne potrzeby, a nadwyżkę sprzedajemy. Mhm. Na taką większą skalę trochę zajmujemy się wytwarzaniem ogórka kiszonego, nazywa się on kołobrzeski ze względu na solankę, którą pobieramy ze źródła solankowego w Kołobrzegu i zalewamy tą źródlaną solanką tego ogórka, ponieważ solanka ma dużą zawartość soli żelaza, więc ogórek jest chrupki, zachowuje takie walory smakowe przez właściwie długie lata. Mhm.
A powiedz mi, czy prowadzisz sklep internetowy? Bo rozumiem, że jak tutaj z Kołobrzegu czy okolic, no to tak w obrębie około 50-100 kilometrów może ktoś przyjechać sobie zaopatrzyć się. A natomiast jeżeli ktoś by był z na przykład z Dolnego Śląska, to w jaki sposób mógłby zaopatrzyć się właśnie w takie chrupiące ogórki?
No, ogórek to jest jeden z tych produktów, który jest specyficzny, jest produktem tradycyjnym i dlatego ten jeden produkt wysyłamy do sklepów ekologicznych w całej Polsce. Bo tak jak wspomniałam, cała reszta warzyw tych normalnych, to tak, ona powinna być całkiem lokalnie sprzedawana, no ale tak, ogórek jest towarem specyficznym, dlatego można go dostać w sklepach i w Warszawie, i we Wrocławiu, i w Jeleniej Górze, i w Krakowie, i w Trójmieście. I w Szczecinie, i w Bydgoszczy, i w Toruniu.
To jeszcze raz przypomnij, jak on się nazywa? Jak go szukać na półkach w sklepach ekologicznych?
Ogórek kołobrzeski. Produkuje go grupa rolników zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ekoland. On ma różną etykietę w zależności od tego, kto z rolników jest jego producentem, ale ma wspólną nazwę ogórek kołobrzeski.
Aha, okej. Okay. Dobrze, fajnie, super. To bardzo się cieszę. Jutro jest poniedziałek, więc poszukam sobie, odnajdę takiego ogurasa i skonsumuję i od razu na następnym spotkaniu opowiem Ci, czy mi smakował, czy nie. Powiedz mi teraz taką rzecz, proszę Cię, bo mówiłaś, wspomniałaś tutaj częściowo, wrócimy jeszcze do tego nieszczęsnego GMO, wspomniałaś, że w Indiach przy uprawie bawełny były jakieś samobójstwa. Słyszałem, że Ameryka Południowa cała jest zarażona właśnie GMO. Czy tam też już były jakieś przypadki negatywne związane właśnie z uprawą takiej modyfikowanej żywności?
No tak, mamy bezpośrednie relacje osoby, która została dotknięta uprawami GMO. Chodzi o mieszkankę Argentyny, Sofię Gatikę, która straciła 3-tygodniową córeczkę. Udowodniła ona przed sądem, że dziecko zmarło na skutek upraw genetycznie zmodyfikowanej soi, które są zlokalizowane wokół miejscowości, w której mieszkała Sofia. Mhm. Wspólnie z lekarzem rodzinnym udało jej się jakby przeanalizować sytuację zdrowotną mieszkańców tej miejscowości i okazało się, że w bardzo wysokim stopniu wzrosła liczba dzieci urodzonych z różnego rodzaju defektami. Bardzo czasami poważnymi defektami, ale też stanem zdrowia dorosłych, którzy w dużej mierze chorują na nowotwory, różnego typu nowotwory. Jest w internecie film, można go obejrzeć, o Sofii Gatice, jej wizycie w Polsce, ponieważ ta dzielna kobieta jakby udowodniła przed sądem, że powodem śmierci jej dziecka jest ta soja, więc stała się z tego powodu słynna. Dostała też nagrodę Goldmana, która umożliwiała jakby jej dalszą działalność na tym polu, więc miała pieniądze po to, żeby przyjechać powiedzmy do Europy i podzielić się tymi swoimi doświadczeniami z mieszkańcami Europy, jakby przestrzegając ich przed tym, że to nie jest kwestia tylko rolników, ale też mieszkańców, którzy są później dotknięci poprzez te uprawy GMO.
Czyli generalnie można powiedzieć, że akcja ta przeciw Polska bez GMO jest taką zapobiegawczą. Nie czekamy na to, żeby weszło GMO i pojawiły się prawdziwe ofiary tego, tylko prewencyjnie chcemy się przed tym bronić. Tak można to zrozumieć, prawda?
No tak, ponieważ na dużą skalę GMO jest uprawiane od roku 1996, więc już mamy dosyć długi okres czasu na to, żeby się temu wszystkiemu przyjrzeć, poczytać raporty, zobaczyć, porozmawiać z rolnikami, porozmawiać z naukowcami, przeanalizować te wszystkie rzeczy i podjąć decyzję świadomie. No, nie musimy być już mądrzy po szkodzie, jak to zwykle Polak, tylko przed szkodą, no, zapobiegać temu wszystkiemu i stąd nasze działania, żeby po prostu zapobiec temu, zwłaszcza, że Polska jest krajem naprawdę o dużym potencjale produkcji żywności wysokiej jakości. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ta konkurencyjność, do której cały czas pchają nas jakby na siłę, że musimy być konkurencyjni. No, ja uważam, że w ogóle ta konkurencyjność to jest jakieś pomylone pojęcie, bo w przypadku, jeżeli mówimy o konkurencyjności, to zawsze jest jakiś przegrany. Jest wygrany, ale drugi jest przegrany. A nam nie chodzi o konkurencję, tylko raczej o współpracę. Niech wszyscy rolnicy na całym świecie produkują przede wszystkim na potrzeby lokalnych społeczności, dbając o to, żeby ta żywność była dobrej jakości, świeża, nie przewożona tysiącami kilometrów, nie obciążała środowiska, żeby żywiła ludzi wokół mieszkających lokalnie. Natomiast na przykład specyficzne produkty, no wiadomo, że u nas też fajnie jest czasami zjeść banana czy pomarańcze, ale niech to też pochodzi z uprawy, która jest przyjazna dla środowiska, nie traktowana chemią. No i ja myślę, że to było bardzo fajne, jak mieliśmy te pomarańcze, czy mandarynki, czy banany raz, czy dwa razy do roku, kiedy był ten sezon na nie i wtedy w Polsce też było czuć, że są święta, że...
Tak.
I to zupełnie inaczej smakowało niż teraz takie jakby plastikowe to wszystko, bez zapachu, bez smaku.
To ja ci powiem tak, my byliśmy zaskoczeni, jak zaczęliśmy sobie jeździć czy latać na wczasy do Grecji, że to akurat było takim na początku czerwca i w Grecji pojawiły się pomarańcze ich lokalne, greckie pomarańcze. To muszę powiedzieć, że takiego smaku, jakie te pomarańcze miały, to niestety w Anglii czy w Polsce można sobie tylko pomarzyć. Te pomarańcze, ja się tam pytałem tego pana, który tam prowadził ten pensjonat, bo on tam jeszcze miał sklepik i on mówił, że po prostu Unia Europejska zabrania im eksportować te ja byłem konkretnie na Krecie, zabrania eksportować te pomarańcze, ponieważ one nie spełniają jakichś tam norm Unii Europejskiej i one są sprzedawane tylko, są hodowane czy są uprawiane, o tak to powiem, są uprawiane tylko na greckich wyspach i wewnętrznie sobie tam statkami przewożą, gdzie brakuje, tam dostarczają te pomarańcze, ale nie mają zakaz sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Natomiast ja chciałem zapytać Ciebie, już powoli zbliżając się do końca audycji, chciałem Ciebie zapytać, bo tu podałaś o tych przykładach właśnie tutaj z Ameryki Południowej, a czy w Polsce już były jakieś przypadki, czy na szczęście nie było żadnych medycznych przypadków związanych z GMO?
Jeżeli pytasz o kwestię wpływu tych upraw, no to na całe szczęście Polska miała w bardzo niewielkiej mierze te uprawy i tylko przez krótki okres czasu.
Tak.
Także tego negatywnego wpływu jakby trudno było zaobserwować. Natomiast cały czas napływa do nas soja modyfikowana genetycznie w ilości około 2 milionów ton rocznie na potrzeby naszego przemysłu paszowego. I tutaj jest jakby pole do popisu dla naszego rządu w tej chwili, który obiecywał uwolnić Polskę od GMO i ma tą możliwość, bo można by było wprowadzić jak najszybciej jakiś mechanizm, który zmusi tych wielkich graczy na rynku paszowym, bo to wszystko jest też zmonopolizowane, do tego, żeby zaczęto kupować białko od naszych rolników, mówię o roślinach paszowych, białkowych, od naszych producentów, przynajmniej jakiś gdzieś mierzy. To, co zrobiono z biopaliwami, można przenieść też na grunt paszowy i zrobić jakiś...
Chroniąc...
Jest stąd taki projekt ustawy o krajowym wskaźniku białkowym, który będzie powoli, stopniowo wycofywał paszę GMO z rynku. No, warto też tutaj powiedzieć na ten temat, w jaki sposób stworzono ten deficyt białkowy w Polsce,
no
w ogóle w całej Europie. Ale to już nie wiem, czy zdążymy teraz, bo to też jest dosyć szeroki temat, ale warto się temu przyjrzeć.
Tak, dobrze. Słuchaj, czyli w pewnym sensie, gdyby się udało, a mam nadzieję, że się uda, jeżeli uda się ta akcja i zostaną wprowadzone pewne ustawy chroniące nas GMO, to wtedy będzie jeden z nielicznych przypadków, kiedy Polak był mądry nie po szkodzie, tylko przed szkodą. Bardzo się cieszę z tego tytułu. Ja jeszcze tak wrócę na momencik do twojego gospodarstwa, czy może jakoś sąsiada, czy, bo ty mówiłaś właśnie o tych paszach. Czy ty również hodujesz jakieś zwierzęta, czy twoje gospodarstwo jest typowo takie roślinne?
Nie, no ja uważam, że dobre gospodarstwo powinno mieć samowystarczalność też paszową i nawozową, więc oczywiście mamy zwierzęta po to, żeby mieć obornik pod nasze warzywa. Staramy się to wszystko mieć w takim obiegu pełnym.
Aha, czyli macie świnki, kurki, krowy i konie, tak?
No nie mamy koni, mieliśmy kiedyś konie, mieliśmy kozy, w tej chwili mamy krowy, mamy dużo drobiu różnego, mamy króliki. I na potrzeby tych zwierząt uprawiamy też te zboża paszowe. A od zwierząt mamy dobrej jakości obornik, który jest z kolei dawany pod warzywa i tak to wszystko w pełnym obiegu w tym gospodarstwie jest.
Aha, dobrze, okej. Czyli w swojej ofercie lokalnie masz również, rozumiem, dla tych, no ja akurat nie jem mięsa, ale myśląc o mięsożercach, również masz ofertę handlową na dobrej jakości mięso, czy to wołowe, czy wieprzowe, czy jakiegoś drobiu latającego, czy nie latającego. Mam na myśli nie tylko kury, ale tak jak przypuszczam, że mówiłaś również o kaczkach, o jakichś perliczkach, o gęsiach, tak?
Tak. To jest różnorodny drób. Faktycznie jest trochę tego mięsa dla tych, którzy poszukują, są mięsożercami i poszukują dobrej jakości mięsa, ale to mówię, to jest wszystko sprzedawane bardzo lokalnie. Z grupa konsumentów, która od lat jakby współpracuje z nami i zresztą teraz się robi coraz bardziej modne rolnictwo wspierane społecznie albo różnego rodzaju kooperatywy spożywcze, które szukają wspólnie jedzenia lepszej jakości u rolników i nawiązują z nimi współpracę. No i to też staramy się właśnie jakby promować i takie ścisłe więzi.
No właśnie, właśnie chciałem tak opowiedzieć też przy okazji właśnie taką historię, którą też tutaj z rejonu Warszawy usłyszałem, że to było dosłownie tak mniej więcej chów takiego prosiaka, powiedzmy prosiaka kupuje się w maju, w czerwcu i on jest w wadze takiej około 100-120 kg w okolicach właśnie świąt Bożego Narodzenia. I właśnie była taka inicjatywa z zakupem, gdzie po prostu rolnikowi czy farmerowi zostało zlecone, proszę kupić tam, oni się skrzyknęli akurat tam chyba w pięciu na jednego warchlaczka. I dosłownie to było w ten sposób, że farmer pojechał na targ, ponieważ nie miał własnego, więc kupił takiego prosiaczka, tam później jeszcze dokupił 3 sztuki, ale była taka sytuacja, on zamontował, wiesz, kamerę i każdy z tych potencjalnych klientów, którzy zamawiali, ich było tam akurat 5, mogli sobie oni oczywiście on informował ich drogą mailową, jakiego rodzaju paszę podaje, co podaje do jedzenia i oni również właśnie mogli sobie oglądać tego prosiaka, na przykład jak on tam sobie chodzi w tej swojej zagródce jest, tam była kamera na niego skierowana. Czyli ja rozumiem, że dla tych, tak jak jest na przykład ktoś jest mięsożerny i szuka dobrego materiału, żeby sobie zrobić kiełbasę czy jakiś tam baleron czy coś takiego, to między innymi droga poszukiwań powinna być skierowana właśnie do twojego gospodarstwa, tak?
No znaczy generalnie w ogóle do gospodarstw, które z poszanowaniem środowiska wytwarzają żywność. Ja szanuję zarówno poglądy tych, którzy mięsa nie jedzą, czy szanuję tych, którzy bez mięsa się też nie mogą obyć. No, rozumiem jednych i drugich, ale wychodzę z założenia, że jeżeli już nawet zwierzę traci życie po to, żeby stać się pożywieniem dla kogoś innego, to jego życie powinno być godne. Tak? W gospodarstwie tak zawsze traktowano zwierzęta. One były częścią rodziny rolnika. Ono było traktowane z szacunkiem. Je się przepraszało, jak się mu odbierało życie, ale to życie było prowadzone w taki sposób, że zupełnie inaczej niż w tej chwili się odbywa przemysłowy hub zwierząt, gdzie zwierzęta są stłoczone na małej powierzchni, wielkiej ilości, dostają, nie widzą słońca, nie wychodzą na pastwisko, nie mają możliwości zaspokajania własnych jakichś tam potrzeb. Tak? To jest nieludzkie traktowanie, to jest traktowanie zwierzęcia jak fabryki i absolutnie się z tym, całym swoim jestestwem się z tym nie zgadzam. Więc jeżeli już ktoś je mięso, to niech przynajmniej dba o to, żeby to zwierzę żyło dobrze.
Okej, dobra, w porządku. To już minęła godzinka mniej więcej naszego pierwszego dzisiejszego spotkania. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że poświęciłaś czas i przybliżyłaś ten temat GMO. Jeżeli pod audycją posta pojawią się jakieś komentarze lub ktoś będzie miał jeszcze jakieś pytania, to na pewno je przygotuję dla Ciebie. I mam nadzieję do następnego spotkania. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Edyto.
Ja też dziękuję bardzo i mam nadzieję do usłyszenia.
Okej. Dobrze, stop. Teraz jest już emisja została wyłączona. To jeżeli można, ja Ci podam swoje... A nie, Twój mail jest na stronie, prawda?
No, nie, jest na stronie, znaczy na różnych stronach. Moje nazwisko wpiszesz, to zarówno i numer telefonu, i mail jest. Ja tam jestem otwarta na kontakty, także nie ma problemu żadnego z tym.
Dobrze, to ja na wszelki wypadek napiszę maila i jeszcze tutaj na Skype'ie podam Ci, chyba podawałem, ale jak nie podawałem, to podam Ci swojego maila i spróbuję przygotować jakiś, czy może przygotuję jakiś scenariusz kilku tematów i pocztą zwrotną Ty odpowiesz i jeżeli będzie możliwe, to byśmy się spotkali albo za tydzień, albo za dwa tygodnie. Jeżeli bardzo dziękuję, to ja na ten adres do Ciebie napiszę. Jeżeli nie, a na przykład Ania będzie miała czas, to wtedy ewentualnie byście się wymieniły, ale no ja jeszcze raz gorąco, bardzo serdecznie Ci dziękuję za, bo no masz wiedzę, no jakby nie było, masz wiedzę, ponieważ siedzisz w tym temacie, więc to jest całkiem normalne, ale no mi otworzyłaś oczy i mam nadzieję, że wielu ludzi będzie wiedziało, jaki to jest problem, jaki to jest temat i żebyśmy wzajemnie się wspierali, bo ja generalnie, powiem Ci szczerze, tak jak i mówiłem na antenie, ja jestem właśnie za tym, żebyśmy, jestem właśnie taka, nie wiem, moda polityka, czy jak to się tak jakoś tak określa, że żywność nie powinna być transportowana tak jak właśnie, tak jak Ty mówiłaś, nie dalej niż ileś tam kilometrów, bo w tej chwili praktycznie, jak się dowiadujemy, jak tam nawet Cejrowski opowiadał o bananach, gdzie banany są na statek pakowane jeszcze zielone i one przyjeżdżają, jak dojrzeją, to dojrzeją, jak nie dojrzeją, to są w Europie rozładowywane, wożone do dojrzewalni, tam są zadymiane i dopiero później wysyłane do sklepów. I przypuszczam, że tak samo jest właśnie z pomarańczami i innymi produktami takimi egzotycznymi.
No niestety, to wszystko stoi na głowie, tak. A zysk z tego wszystkiego czerpią po prostu potężne korporacje, które przenoszą produkcję z kraju do kraju, tam gdzie jest im tańsza siła robocza i nie płacą za korzystanie ze środowiska i żerują po prostu na lokalnych społecznościach.
Ale, tak, ale nawet okazuje się, że wiesz, że te cytrusy czy te owoce południowe wcale nie mają więcej witamin, mikroelementów niż nasze rodzime, czy tam kapusta, czy jakieś inne produkty, prawda?
No tak, to jest też szeroki temat. Tak. Mam taką tabelę, która mówili, jak bardzo spadła zawartość witamin i mikroelementów na przestrzeni 20 lat w owocach i warzywach. To jest po prostu wstrząsające, że w niektórych przypadkach no, zostało tam no, prawie o 90% się zmniejszyła więc ta zawartość. Więc żeby coś nam dało teraz zdrowie, no to naprawdę trzeba by było jeść 10 razy tyle niż kiedyś.
Ojejku. Okej, dobrze.
Suplementacja jest potrzebna niestety.
Dobrze. To ja jeszcze raz gorąco Ci dziękuję. Życzę miłego wieczoru i następnego tygodnia pracy i będziemy w kontakcie, okej?
Okay? No dzięki.
Pozdrawiam. Do usłyszenia. Wszystkim. Pa, cześć.
Bierzemy dwa jajka,
obieramy mleko
i nadziewamy patyczki do szaszłyków.
Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami
i podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą i rozjedane. Kroimy i podsypujemy sosem. Smalujemy kurczaka, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrośnie nam czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
Słuchaj dalej. A nóż, widelec, przyda Ci się to w kuchni.